Umiłowani bracia i siostry, zgromadzeni w naszej archikatedrze warszawskiej w dzień 39. rocznicy śmierci i narodzin dla nieba sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pozdrawiam was wszystkich, przedstawicieli dekanatów, którzy dzisiaj uczestniczą w tej mszy świętej, dziękczynnej i błagalnej zarazem. Pozdrawiam kapłanów uczestniczących w tej mszy świętej koncelebrowanej. Pozdrawiam kleryków naszego seminarium i wszystkich, dla których ważne jest i bardzo istotne dobre przygotowanie się do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Tak bardzo się spodziewaliśmy jeszcze 5 miesięcy temu, nawet 4 miesiące temu, że za kilka dni od dziś będziemy zgromadzeni na placu Piłsudskiego, tak jak byliśmy zgromadzeni wiele razy, a zwłaszcza podczas pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, kiedy prymas Wyszyński był razem z papieżem i przy papieżu. Tak jak byliśmy zgromadzeni, ci, którzy wtedy byli na wielkim pogrzebie prymasa tysiąclecia, który miał miejsce 3 dni po jego śmierci, 31 maja. Te nadzieje nie zostały przekreślone. One wręcz przeciwnie znalazły i powinny znaleźć swoje wzmocnienie w tym czasie nieprzewidzianym, niespotykanym, który Pan Bóg dał nam wszystkim, abyśmy się jeszcze lepiej przygotowali do Jego beatyfikacji. Wiemy, a potwierdzili to ludzie z całej Polski i zagranicy, którzy mimo pandemii już na końcu marca w ogromnej liczbie zgłosili swój udział, pragnienie udziału w wielkiej beatyfikacji prymasa tysiąclecia, bo wyczuwają oni wszyscy i w jakimś sensie są wyrazem tego kultu i czci dla księdza prymasa, że to jest wydarzenie, które się po ludzku patrząc i mówiąc księdzu prymasowi należy, a tak bardzo jest potrzebne nam, żebyśmy zgromadzeni na placu Piłsudskiego raz jeszcze ze względu na księdza prymasa, abyśmy mogli wyśpiewać to wielkie Tedeum polskiego Kościoła i narodu polskiego za wielkie, wspaniałe życie księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, a równocześnie, żebyśmy w tej uroczystości przy nowym błogosławionym potrafili doznać wzmocnienia, jakie nam wszystkim jest potrzebne i będzie nam potrzebne jeszcze bardziej, kiedy będziemy dźwigać w sobie, na sobie, w rodzinach naszych te wszystkie skutki tego nieprzewidzianego czasu, pandemii, który nam się w świecie przydarzył. A więc nie bądźmy smutni, bądźmy pełni nadziei i niech ta nadzieja się wyrazi takim modlitewnym życzeniem, że w przyszłym roku, 40. rocznicę jego śmierci, która będzie równocześnie 120. rocznicą jego urodzin. Te dwie okrąglejsze rocznice będziemy przeżywać w takim nastroju modlitwy i wołać: błogosławiony kardynale Stefanie, módl się za nami. Niech ta nadzieja, niech ta ufność, ale niech także to oczekiwanie i to jeszcze większe przyłożenie się do przygotowywania się do jego beatyfikacji przez poznawanie jego osoby, jego życia nam towarzyszy także dzisiaj, a także w te następne dodane nam, jak ufam, miesiące do jego beatyfikacji. Dzisiaj kończymy ten przedwakacyjny etap przygotowania w różnych miejscach, ale tutaj w katedrze każdego 28 miesiąca, kiedy się tutaj gromadziliśmy, pochylając się nad życiem i dziełem prymasa, nie tylko w kazaniu, ale przede wszystkim w dołączonym do tej uroczystości rocznicowej wykładzie, który nam pokazywał jakiś aspekt jego życia i jego działalności, i nie inaczej będzie także dzisiaj. Dziś będzie to szczególne pochylenie się wokół przeżywanego milenium przygotowanego przez prymasa Wyszyńskiego, ale także dzisiaj pragniemy się na chwileczkę przypatrzyć temu pięknemu skrzyżowaniu dróg życiowych kardynała Stefana Wyszyńskiego i kardynała Wojtyła, a potem papieża Jana Pawła II. Uprawnia nas do tego i oczekiwana beatyfikacja pierwszego, ale równocześnie uprawnia nas do tego, żeby się zatrzymać na moment i przypatrzyć także to, że przeżywamy setną rocznicę urodzin Wojtyły, kardynała Wojtyły, papieża Jana Pawła II świętego. A więc trzymajmy ten dzień. On jest zarezerwowany w kalendarzu liturgicznym 28 maja na dzień wspomnienia nowego błogosławionego. Trzymajmy ten dzień w swoich sercach, żeby się okazało, że właśnie będziemy śpiewać to dziękczynne Tedeum w tym dniu, w którym on się narodził do nieba i narodzi się w sposób beatyfikacji, czy na sposób beatyfikacji wtedy, kiedy papież ogłosi go nowym błogosławionym. Czas, który przeżywamy teraz w Kościele w roku liturgicznym, czas między wniebowstąpieniem a zesłaniem Ducha Świętego, pamiętajmy, że ksiądz prymas Wyszyński umarł we wniebowstąpienie, jest czasem, kiedy nas Pan Jezus prowadzi do wieczernika. W sensie przeżywania roku liturgicznego, ale prowadzi nas do wieczernika także przez dzisiejsze czytania mszalne, które przed chwilą wysłuchaliśmy. My jesteśmy zaproszeni także do wieczernika i za nas się modli w wieczerniku Jezus, bo mówi: nie tylko za wami proszę, nie tylko za apostołami, ale także za wszystkimi, którzy dzięki waszemu słowu będą wierzyć we mnie. My jesteśmy owocem świadectwa i wiary apostołów. I w tym świadectwie i wierze apostołów uczestniczymy, dlatego nasza obecność w wieczerniku, zwłaszcza w wieczerniku Eucharystii, tak bardzo oczekiwanej w tym szczególnym czasie, kiedy nam tę drogę do ołtarza wydłużono czy zamknięto wręcz. Przychodzimy do wieczernika Wielkiego Czwartku po to, by słuchać tej wielkiej kapłańskiej modlitwy Pana Jezusa za apostołów, za Kościół, za nas wszystkich. I cóż słyszymy w tym wieczerniku, do którego nas przyprowadza Jezus? Słyszymy modlitwę o to, aby byli jedno. Aby byli jedno i aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I słyszymy także, żeby ta nasza jedność z Panem Bogiem i z ludźmi była jednością na wzór Trójcy Świętej. Tak jak my jedno jesteśmy, mówi Pan Jezus do swojego i naszego Ojca w niebie. I prosi za nami, prosi za tymi, którzy dzięki Jego słowom, dzięki ich słowom będą wierzyć we mnie. I także w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich patrzymy, jak ta modlitwa Pana Jezusa z wieczernika jest realizowana przez apostołów. Widzimy nauczającego w Jerozolimie świętego Pawła, który prowadzi pewien spór między faryzeuszami, saduceuszami, który mówi o Jezusie i zachęca do wiary i jedności, a równocześnie napotyka na opór, napotyka na trud, jest sądzony, postawiony przed sądem i wtedy słyszy, od Boga słyszy słowa odwagi, Pawle, odwagi. Trzeba, abyś głosił Ewangelię w Rzymie, tam przed cesarzem. A więc mówi mu, trzeba, żebyś się pozwolił uwięzić, żebyś mógł się odwołać do Rzymu i tam pojechać i głosić Ewangelię. I wiemy, że te słowa dzisiejszego czytania Dziejów Apostolskich się sprawdzają. Paweł udaje się do Rzymu jako więzień, bo się odwołał i tam głosi Ewangelię i tam daje ostateczne świadectwo Chrystusowi, świadectwo o Kościele, którego jest członkiem bardzo ważnym, bo tam oddaje swoje życie za Chrystusa przez ścięcie mieczem, tak jak przystało na chrześcijanina i na człowieka, który był obywatelem rzymskim. Bracia i siostry, widzimy, jak bardzo te słowa są aktualne także w życiu księdza prymasa Wyszyńskiego. Dla niego, a mówimy o tym dziś także w oczekiwaniu na jego beatyfikację, to wołanie o jedność i troska o jedność była bardzo ważnym wymiarem jego pasterskiej, jego biskupiej działalności. Jeżeli czasem patrzymy tak troszkę w sposób wyidealizowany na życie Kościoła w tamtym czasie trudnym, czasie w komunizmu, gdzie te napięcia, trudności, rozbicie jedności pochodziło głównie z zewnątrz Kościoła, z tej przestrzeni, w której żył Kościół, to sobie możemy nawet nie wyobrazić do końca, jak wielką sprawą dla prymasa Wyszyńskiego była sprawa jedności Kościoła. I to jedności nie tylko w wymiarze ekumenicznym, o którą jako każdy biskup się troszczył i zabiegał, ale także jedności Kościoła, który był w Polsce wtedy, szarpany, targany rozmaitymi trudnościami, próbą podzielenia świeckich między sobą, świeckich i księży, księży i biskupów, a także bardzo często biskupów między sobą. I prymas tego wszystkiego doświadczał. I często w jego nauczaniu, często w jego promemoria jest powrót do Wieczernika i powrót do tej modlitwy: Ojcze, spraw, aby byli jedno. Troska o jedność wszystkich była wielką troską, bo on doskonale wiedział, że jeżeli Kościół da się podzielić, tak jak się to stało w innych sąsiednich krajach, to ten Kościół nie przetrwa tego czasu próby, jakim dla Kościoła wtedy był tamten ustrój, tamten ateistyczny, marksistowski system. A więc aktualność tej modlitwy Wieczernika w życiu prymasa jest wielka. Ale aktualne są także, bracia i siostry, te słowa z dzisiejszych Dziejów Apostolskich. Można powiedzieć, prymas, kiedy powiedział swoje non possumus w 1953 roku, po tych trudnych 5 latach bycia biskupem Warszawy i prymasem Polski, trudnych i niewolnych od pytań, jaką drogę wybrać. Jedni mówili, że za daleko w kierunku współpracy czy w kierunku otwarcia się na przeciwnika, którym był tamten rząd. Jedni mówili, że trzeba inaczej. On był nieraz sam w tym wszystkim. I ta samotność decyzji, samotność na modlitwie z Panem Bogiem tylko była cechą tamtych lat. I dlatego przyszedł taki czas, na który on był gotowy. Przyszedł taki czas, kiedy wiedział, że wypowiedziawszy te słowa i zająwszy stanowisko w tej rzeczywistości, będzie go czekało więzienie. Ale jak sam potem mówił i wyznawał, w pierwszym roku więzienia i wtedy, kiedy się więzienie już kończyło, to był w jakimś sensie błogosławiony czas w tym znaczeniu, że to więzienie pozwoliło mu, tak jak świętemu Pawłowi, pojechać i głosić w nowy sposób Ewangelię, w nowym miejscu Ewangelię. To więzienie po 3 latach sprawiło, że nie tylko urósł niewspółmiernie, wspaniale urósł jego autorytet i wobec ludzi Kościoła, ale także wobec ludzi tamtego systemu, ale to więzienie pozwoliło mu na to, żeby wiele spraw przemodlić, przemyśleć, złożyć ofiarę ze swojego cierpienia, ze swojego więzienia Panu Bogu. I to właśnie tam się narodziły te wielkie pomysły. Wśród nich jasnogórskie śluby narodu. Tu jakby się splatają droga księdza prymasa z drogą świętego Andrzeja Boboli, który kiedyś 300 lat wcześniej był jednym z współtwórców ślubów lwowskich Jana Kazimierza, do których nawiązał prymas w więzieniu wtedy, kiedy w Komańczy napisał jasnogórskie śluby narodu, które były czytane, które były składane Bogu bez Jego jeszcze obecności. Tam się narodziła wielka nowenna. Tam się rodziły te wspaniałe, długofalowe, strategiczne, których zazdrościmy księdzu prymasowi, że potrafił myśleć tyle lat naprzód pomysły na przeżycie milenium, a wiedział doskonale, że będzie ta wielka konfrontacja tak zwanych obchodów świeckich, które będą próbowały przykryć to, co dla tysiąclecia chrztu Polski pragnął uczynić Kościół w Polsce i pragnął uczynić ksiądz prymas tysiąclecia. A więc ten błogosławiony w cudzysłowie, ale przecież błogosławiony czas lat 53 i 56 był jednym z kluczowych elementów jego życiorysu i jego życia, który potem rzutował na cały jego pasterzowanie aż do roku 81, do jego śmierci. I moi kochani, jeszcze jedno na koniec, to co powiedziałem na początku zapowiadając, to jest spotkanie tych dwóch wielkich ludzi, spotkanie świętego Jana Pawła II ze sługą Bożym, niedługo błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim. To jest też błogosławione skrzyżowanie dróg, które tak naprawdę nastąpiło w lipcu 1958 roku, kiedy młody Karol Wojtyła, 38-letni, został poproszony przez księdza prymasa, który w imieniu Ojca Świętego Piusa XII wręczał mu nominację i chciał uzyskać zgodę na bycie biskupem pomocniczym w Krakowie młodego Karola Wojtyły. Tam się spotkali pewnie, przynajmniej poznali się bliżej po raz pierwszy i to spotkanie tu na polskiej ziemi trwało 20 lat. Taką drugą datą, którą trzeba w tym miejscu wymienić, zanim powiemy o roku 81, to jest rok 1978, gdzie z tego właśnie spotkania, z tej współpracy pięknej narodził się ten wybór kardynała Wojtyły na papieża Jana Pawła II. I potem były te 3 lata pięknej współpracy. Dane było jednemu i drugiemu się spotykać. Dane im było spotkać się na szlaku pierwszej ważnej, niezwykle ważnej pielgrzymki papieża do naszej ojczyzny w roku 79. Czasu by brakło, gdyby chcieć wymienić to wszystko, co stanowiło owoc tego spotkania. Dlatego mógł powiedzieć Jan Paweł II te piękne słowa w tym pięknym pocałunku dwóch wielkich: nie byłoby na stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie twoja wiara niezłomna, nadzieja, miłość, odwaga. I myślę, że w jakimś sensie prymas Wyszyński w te 3 lata, kiedy był przy papieżu i z papieżem blisko i cieszył się jego wyborem i jego byciem papieżem, mógłby prymas, i wiele razy to mówił, wyrażać to samo o papieżu i o kardynale Wojtyle, jak papież powiedział o nim w dniu wyboru, bo rzeczywiście to było spotkanie bardzo dwóch wielkich ludzi. Jakże przejmujące są te ostatnie ich słowa, które sobie wypowiadali w 81 roku w maju, kiedy jeden leżał w szpitalu postrzelony, a drugi umierał w Warszawie. W listach i w telefonach z różnymi przeszkodami tamtego czasu. Czasem, i chcę to powiedzieć na koniec, czasem banalizujemy troszkę te relacje dwóch wielkich Polaków, dwóch wielkich biskupów, papieża i sługi Bożego, mówiąc, że Wojtyła był w cieniu prymasa, potem mówimy w ostatnich latach prymas był w cieniu papieża. Myślę, że to naprawdę nie o to chodzi. Tam nie było żadnych cieni. Tam był wielki blask dwóch wielkich ludzi Kościoła. Każdy z nich miał swoją autonomiczną wielkość i był potrzebny Chrystusowi i Kościołowi. Byli dla Kościoła i dla Chrystusa i Kościoła niezwykle komplementarni i lojalni względem siebie. Każdy tę swoją wielkość i tę swoją wierność Kościołowi w jakimś sensie dawał i w jakimś sensie sprawiał, że Kościół w tamtym czasie przeżywał to, co przeżywał i ocalał tak, jak ocalał i że przyszedł potem ten czas, którego dożył ksiądz prymas Wyszyński, kiedy Jan Paweł II był papieżem przez kolejne 25 lat. W ostatnich dwóch tygodniach wyszedł taki dokument, który świadczy o tym, jak byli wielcy, a równocześnie jak byli dla siebie lojalni we współpracy, w trosce o Kościół. Jak bardzo kochali Kościół i Matkę Najświętszą. Tym dokumentem jest odpowiedź młodego 41-letniego Wojtyły na list prymasa, który napisał do arcybiskupa Beziaka w Krakowie w sprawie pewnych wyjaśnień dotyczących ludzi związanych z Tygodnikiem Powszechnym. Odpowiedzią był raport, 40-stronicowy raport ze strony młodego Wojtyły, któremu jako biskupowi pomocniczemu zlecił tę sprawę arcybiskup Baziak przed swoją śmiercią. To jest wielka lekcja współpracy. To jest wielki traktat o Kościele. To jest wielki traktat o świeckich w Kościele. Odważny przy tym, ale to świadczy o tym, jak jeden drugiego szanował. Jak jeden i drugi widzieli Kościół i to, co widzieli, jak widzieli, stało się komplementarne w tym znaczeniu, że Kościół się tym wszystkim ubogacał i widzeniem świeckich w Kościele, i widzeniem Soboru, i tego wszystkiego, co wtedy przeżywali. Bracia i siostry, módlmy się o owoce beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i módlmy się naprawdę o to tak po prostu, zwyczajnie, żebyśmy za rok spotkawszy się tutaj, spotkali się przy grobie, przy relikwiach błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. A wśród tych owoców, za które chciałem podziękować Bogu, ale równocześnie prosić, żeby były nadal obfite, to są nasi klerycy naszego seminarium. W najbliższą sobotę wyświęcę 20 nowych prezbiterów. To spora liczba jak na dzisiejsze czasy i jest Bogu za co dziękować. Dziękuję Panu Bogu, dziękuję przełożonym, dziękuję wszystkim, którzy się modlą za seminarium. 10 czerwca wyświęcę nowych diakonów, także będzie ich sporo. Jest Panu Bogu za co dziękować. Ale przez wstawiennictwo i Jana Pawła II, i sługi Bożego, kardynała Wyszyńskiego, módlmy się, aby we wszystkich polskich seminariach i w naszym seminarium nie brakło powołań, żeby nie brakło powołań wśród zakonów męskich i żeńskich, żeby to się znalazło w najbliższych latach wśród tych bogatych owoców beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego, o które to owoce się modlimy i za którego życie piękne i święte Panu Bogu dziękujemy.